Cieszę się niezwykle, że mam potwierdzenie już dla siebie, mam już potwierdzenie, że to, co Bóg wkłada w moje serce przez ostatnie dni, kiedy przygotowywałem to rozważanie, w jakiś sposób zostało również zainspirowane serce Bartosza. Dziękuję za wstęp, który przekazał nam, kiedy zaczął mówić o Kościele, kiedy zaczął mówić o społeczności, którą tutaj mamy. Moje serce zadrgało, dlatego że wiele myśli właściwie było takim wspaniałym wstępem czy wprowadzeniem w mój dzisiejszy temat. A ten tematem jest Kościół. Po prostu Kościół. Zazwyczaj jest nasza uwaga kierowana na naszą osobistą relację z Bogiem. Co ja i ty powinniśmy zrobić, aby mieć tą społeczność z Bogiem? I to jest też bardzo ważne i istotne i dlatego to ma miejsce za każdym razem, kiedy słuchamy Bożego Słowa. Dzisiaj również, chociaż będę mówił o Kościele, zapewne będą sytuacje, czy myśli, czy zwroty, które kierować będą naszą indywidualną uwagę na to, jak ja odbieram to i jakie jest moje miejsce, jaka jest moja relacja w stosunku do Boga, ale tym razem poprzez Kościół. Bo przyzwyczajamy się do tego, że nie mamy żadnych innych pośredników, jak tylko Jezus Chrystus, jak tylko Bóg. Możemy przystępować każdy z nas indywidualnie przed Boży tron. To prawda. Ale prawdą jest również to, że Jezus powołał do istnienia Kościół. I Kościół, czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie zdajemy sobie sprawy, a jeśli nie, to tracimy bardzo wiele, jest tą formą, jest takim zgromadzeniem, w którym to właśnie Boża moc, Boże działanie, działanie Bożego Ducha może w szczególny sposób indywidualnie dotykać każdego z nas. Oczywiście możesz modlić się sam na sam w swojej komorze i powinieneś to robić. Ale jednak czymś innym i jakże nierzadko wartościowym i cennym jest modlitwa społeczna zboru. Modlitwa, czyli społeczność ludzi wierzących, którzy stają jedni obok drugich. Nie jako indywidualności, ja i mój Pan, obok mnie ktoś też, ja i jego, on i jego Pan. I tak same jednostki gdzieś tam obok przedzielane niewidocznymi ścianami. Kościół ma swoją relację, ma swoją funkcję do spełnienia i jest niezmiernie ważnym tworem, nie zawsze docenianym przez chrześcijan. To Jezus stanął przed uczniami i powiedział: zbuduję swój Kościół. I to będzie taki Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Bracie i siostro, każdego z nas indywidualnie byle pokusa może powalić. Ale Kościół Jezusa Chrystusa ma tą cechę, ma tą przewagę, że może się ostać, że się ostoi, że on nie będzie tym, który ledwo dotrwa do dnia przyjścia Jezusa Chrystusa. Wielu chrześcijan indywidualnie właśnie siebie tak widzi: Panie, posil moje życie, abym mógł dotrwać do tego dnia, albo do dnia, kiedy mnie stąd zabierzesz. To jest jedyne marzenie i pragnienie, aby wytrwać aż do końca. Ale Kościół Jezusa Chrystusa w ostatnich dniach, w ostatnim momencie będzie najbardziej triumfującym zgromadzeniem, najbardziej chwalącym Boga, najbardziej oczekującym i usatysfakcjonowanym ze wszystkich innych zgromadzeń. I teraz moje pytanie jest, które stawiam sobie i które stawiam przed każdym z nas. Jaka jest moja relacja z Kościołem? I to nie tylko z tym Kościołem, takim enigmatycznie nazwanym Kościołem Jezusa Chrystusa, ogólnie rozumianym, Bo ten ogólnie rozumiany tak, jest ważny i wartościowy, ale on również przejawia się przez lokalną społeczność. I co do tego nie mam żadnych wątpliwości, gdy czytam Boże Słowo. Jeśli czytasz go również, na pewno znajdziesz, że jest to wartość nie do przecenienia. A więc Jezus powiedział, zbuduję Kościół swój. I nie jest to więc twór człowieka. To nie założyciele mający imię i nazwisko spośród ludzi są tymi, którzy zakładają Kościół. To takim ludziom ten, który zbudował Kościół, który dał jemu podwaliny, takich ludzi powołuje do tego, aby w tym Kościele funkcjonowali, aby go prowadzili, aby nadawali mu pewien kształt czy formę, czy działanie. Ale to jest jego decyzja i to jest jego po prostu prawo jako tego, który buduje Kościół. Drodzy, ja dzisiaj chcę oprzeć swoje rozważanie na bodaj najbardziej adekwatnym tekście, jaki tego tematu dotyczy, a więc Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Dlatego, że tam opisana jest właściwie dzień narodzin Kościoła. A wiecie, wtedy, kiedy rodzi się dziecko, to ono jest najbardziej nieskazitelne w tych pierwszych swoich godzinach. Jeszcze nie zdążyły dotrzeć do niego żadne infekcje. Jeszcze nie został zastraszony czy z jakiejś fobie, czy jakieś narzucone formy funkcjonowania. Jest po prostu doskonałym w swej formie, chociaż mówiąc słowo doskonały, mam pewną definicję co do tego. Dzieci rodzą się, noworodki rodzą się, dostając punktów 10 na 10, mówimy doskonały człowiek. A jednak jakżeż bardzo niedoskonały w swej doskonałości. Nie jest samodzielny, nie potrafi zadbać o swoje sprawy. Jest po prostu całkowicie uzależniony od otoczenia. Jeśli to otoczenie w niewłaściwy sposób zacznie oddziaływać, to dopiero zaczynające się życie jakże łatwo jest zainfekować i doprowadzić nawet do śmierci. I nie inaczej jest z Kościołem, nie inaczej było z Kościołem. Ale chcąc odwoływać się do Kościoła, do jakichś wzorców, bo właśnie dzisiaj chciałbym popatrzeć na to, jaki Kościół Jezus zaplanowałby założyć, by zbudować. Ja wiem, że my jako ludzie mamy często taką tendencję, aby szukać doskonałego zboru, doskonałego Kościoła. I krążą na ten temat różnego rodzaju stwierdzenia, powszechnie nie przyłączaj się, jak znajdziesz taki Kościół doskonały, bo przyłączając się już stajesz, spowodujesz, że on nie będzie doskonały. Bo przecież nikt z nas nie jest doskonały. A więc przyłączając się do czegoś doskonałego, tą doskonałość, to ten twór straci. Jednak chciałbym, aby nasze postrzeganie Kościoła skoncentrować na tym, co działo się w pierwszym dniu czy w pierwszych dniach funkcjonowania Kościoła, aby spojrzeć na istotę, na pewne obszary, które do dzisiaj mają swą wartość, a nie zawsze są postrzegane we właściwym stopniu i nie zawsze są doceniane. Dlatego będę opierał swoje rozważanie, tak jak już powiedziałem, na Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. To, co zauważam na pierwszy rzut oka, czytając ten tekst nie tylko w Dziejach Apostolskich, to Kościół Jezusa Chrystusa, pierwotny Kościół, ten w momencie, kiedy po zesłaniu Ducha Świętego został założony, a właściwie jeszcze odrobinę wcześniej. To jest Kościół, który miał jasno wytyczony kierunek i miał jasno określony cel swojego funkcjonowania. To nie zawsze dzisiaj jest czymś, co na co dzień w różnych społecznościach, w różnych kościołach możemy spotkać. I dlatego dzisiaj ja nie chcę zastanawiać się nad poszukiwaniem doskonałego kościoła. Dlatego, że sami nie jesteśmy doskonali i choćby nie wiem, co robić i jak, to tej doskonałości tutaj na tej ziemi w żadnym zborze, w żadnym kościele nie osiągniemy. To było już parę lat temu. Dzisiaj nie widzę naszego brata Borowiaka, ale przyglądałem się kiedyś jego pracy. A zapewne wiecie, że on był jednym z tych, czy jest jednym z tych, którzy jak zabrali się do układania płytek ceramicznych, na przykład posadzki czy łazienki, to robił to perfekcyjnie. I któregoś dnia tak się złożyło, że akurat zastałem go przy pracy. I mówię, no ale to pięknie wygląda, jak to wszystko równo idzie. Mówi, kiedyś mi wcześniej zdradził tajemnicę, jak wygląda doskonała posadzka, jak sprawdzić, że posadzka jest doskonale zrobiona, na przykład w naszym holu. Położył jakąś monetę na płytce i tak kopnął do niej, że ona tak sunęła i poleciała aż na drugi koniec. Nie było ani jednego odbicia, zatrzymania. Po prostu idealnie równo. Ale mówi, pastorze, ja nie wiem, to był niby kupowany pierwszy gatunek płytek, a on się nie nadaje nawet na drugi, ani na trzeci bym nie zakwalifikował. Pierwsze dwie płytki wziął z brzegu, położył obok siebie, mówi, proszę bardzo, 2 milimetry, 3 milimetry różnicy na jednym boku. Niedoskonałe płytki, ale w rękach mistrza powstawało coś doskonałego. Wiecie, co mam na myśli? Znajdywał właściwe miejsce dla każdej płytki. To wymagało wielkiego samozaparcia, to wymagało wielkiego wkładu siły i inwencji. Bracie i siostro, wyobraź sobie, że my jesteśmy takimi właśnie niedoskonałymi. Nie wiem, czy drugi, czy trzeci, czy jakikolwiek sort. Ale kiedy Jezus Chrystus powiedział, że zbuduje swój Kościół, to bierze każdego z nas, ogląda ze wszystkich stron. Czasami trzeba było podszlifować. Czasami coś trzeba było przyciąć, ale też znaleźć właściwe miejsce, aby tu właśnie położyć, a nie gdzie indziej. Po to, aby to, co powstanie wspólnego w wyniku tego, co ręka mistrza jest w stanie wykonać, mogło lśnić, mogło zachwycać, mogło być powodem do dumy. No tak. Ale aby tak mogło być, aby płytkę można było osadzić, to taka płytka już przestaje być samodzielnym tworem. To nie jest płytka, którą można w każdej chwili wziąć i przenieść zupełnie gdzie indziej. My przyzwyczailiśmy się i często nawet nieświadomie używamy określenia chodzę do kościoła. Chodzę do kościoła zielonoświątkowego. To jest nieprawda. I tak większość z nas przyjeżdża. Nawet jeśli już to autobusem na przystanku i tego, no, przychodzimy z przystanku. A my, którzy przyjeżdżamy samochodami, też przychodzimy, ale to tylko kilka kroków. Drodzy, to, co czytam w Bożym Słowie, to nie czytam o tym, że mamy przychodzić do kościoła. Mamy być Kościołem, mamy go tworzyć, mamy stawać się jego cząstką, trwałą cząstką. Na ile, zadaję sobie pytanie sobie i tobie, na ile czujesz się utożsamiony z Kościołem? Na ile jest to coś, co dzisiaj ma swoją wartość, bo jesteś tutaj, a innym razem poszukam sobie coś innego. Wielu ludzi na przykład, co jest oczywistym i wcale nie mam nic przeciwko temu, przegląda internet, aby znaleźć repertuary w poszczególnych zborach. A że mamy tu zagęszczenie zborów na południu dosyć mocne, bo to 10-15 kilometrów i można znaleźć 5-6 bardzo dobrych zborów, no więc żaden problem. Aha, w tym zborze dzisiaj będzie mówił słowo ten. Aha, a tym będzie śpiewał taki zespół, a tu będzie to. I tak sobie wybieramy, gdzie, co i jak. Ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś idzie i odwiedza inną społeczność. Nawet nie naszego kościoła, w sensie struktury, w sensie kościoła świątkowego. Ale idąc gdziekolwiek indziej, możesz iść mając poczucie przynależności do kościoła, do społeczności. Wiecie, kiedyś jeszcze pracując zawodowo, poznałem, co to znaczy sedymentacja. Nie było to dla mnie słowo znane, nie wiedziałem, o co chodzi. To jest coś takiego, co powoduje, że mieszając na przykład farbę w rozpuszczalniku, mieszasz i wydaje ci się, że to jest jednorodne, że to jest wspólne, że to się połączyło, że to jest naprawdę spojone. Ale pozostaw to w jednym miejscu na dzień, dwa, na tydzień. I okazuje się, sedymentacja, że wszystkie te cząsteczki, pigmenty i tak dalej osiadają na dnie, a u góry pozostaje rozpuszczalnik. Niby jedność, a jednak niepołączona. Nie czuję się spojony ta cząsteczka z tą cząsteczką. Nie nastąpiło powiązanie. A Kościół? A Kościół ma się zasilać poprzez wzajemne połączenie, jakimi są stawy. Członkami jedni drugich jesteśmy. No tak. Oczywiście, że możemy się, jeszcze raz chciałbym być dobrze zrozumiany, nie mam nic przeciwko temu, bo sam jeżdżę po różnych społecznościach, różnych zborach i tak dalej. Ale poczucie przynależności do rodziny, poczucie tego, skąd się wywodzę, gdzie są moje korzenie. Drodzy, nasza relacja w stosunku do Kościoła może mieć kilka różnych opcji. Może być taka dosyć luźna, tak jak właśnie teraz opowiadałem, przedstawiałem. Nie stanowi przynależność do Kościoła największego priorytetu w czyimś życiu. Od sobie, no jestem, tu mam najbliżej, tu mi najwygodniej, tu dzieci mają szkółkę, więc tutaj przychodzimy. Można zająć też inną jeszcze zupełnie postawę. Postawę obserwatora. Przyjdę i zobaczę, co tam się dzisiaj dzieje. Kto gra, kto śpiewa. Oj, znów grają. Za głośno. Oj, znów śpiewają nie z tego śpiewnika. Obserwator. To nie moi bracia czy siostry tutaj stają, przygotowani w modlitwie, aby prowadzić w uwielbieniu, tylko to są oni. No, a ciekawe, który to stanie, aby głosić słowo? A on. Dobra, skoro przyszedłem, przetrwam do końca, ale następnym razem pójdę zobaczyć, co u innych. Bracia i siostry, ale można też przyjąć tą postawę, którą zasygnalizowałem. Należeć do. I to nie należeć do, bo złożyłem ankietę. Nie dlatego, że zadeklarowałem, że tutaj będę płacił dziesięcinę, czy jakieś tam składki, czy coś. Należeć do, utożsamić się, włączyć się do tego, aby z pełnym zaangażowaniem udoskonalać, pozwalać mistrzowi, by brał moje życie w swoje ręce, że ta społeczność, do której należę, do którą się utożsamiam, stawała się coraz to lepsza. To, że jest dzisiaj jeszcze niedoskonała, to być może tylko dlatego, że jeszcze brakuje właśnie takiego elementu jak twoje predyspozycje, których nie oddałeś do dyspozycji mistrza, który szuka odpowiedniej płytki, aby właśnie w tym miejscu ją przykleić i zastosować. Czy pomyślałeś o tym w ten sposób, że twoje zaangażowanie przed Bogiem to nie jest tylko coś, co ty sam na sam przeżywasz z Nim, ale co przeżywasz w relacji z drugim człowiekiem. Mówimy, że powinniśmy być połączeni więzami miłości. Jezus powiedział, że świat pozna, że jesteśmy Jego, że należymy do Niego, jeśli miłość mieć będziemy. No ale my mniej kochamy siebie nawzajem, a raczej kochamy Boga, każdy z nas indywidualnie. A Jan Apostoł pisze, jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz, skoro nie miłujesz brata, siostry, którego widzisz na co dzień, albo przynajmniej raz w niedzielę. To są ważne aspekty naszego funkcjonowania, naszego chrześcijaństwa. Bo od tego zależy tak bardzo wiele w naszym życiu. A więc podsumowując niejako tą część, chcę podkreślić, że Kościół nie jest miejscem, do którego się chodzi, choć znacząca część ludzi i tak nas będzie pytać o to, a do jakiego Kościoła chodzisz? A wtedy masz możliwość powiedzieć, ja nie tylko chodzę, ja jestem jego cząstką. Ja się z nim utożsamiam. Co? Ty wiesz, co tam ktoś narobił z tego kościoła? My się wtedy, no nie wiem, czy się tak utożsamiam, no i od razu się, przepraszam, widzisz, że brat twój czy siostra coś nie tak, to idź z nim porozmawiaj w cztery oczy. Boże Słowo jest bardzo praktyczne, ma bardzo fajne wskazówki, co mamy zrobić. A nie jest to powodem do tego, aby od razu się odwracać i mówić, o nie, nie, nie. Tak jak Piotr szedł na pytanie dziewczyny przed dziedzińcem arcykapłana. Ja nie, z tym nie miałem nic wspólnego. Nie znam, nie znam. Nie. To nie był jeszcze Kościół. To nie była ta właściwa społeczność. Wiecie, powiedziałem, że Kościół, ten pierwotny, na który zwracam uwagę i będę czytał za chwilę niektóre teksty właśnie z dziejów apostolskich, przypomina mi wycieczkę oprowadzoną przez przewodnika. W jakimś dużym muzeum, czy w jakimś dużym labiryncie. O, powiedzmy, niech to będzie wycieczka po kopalni soli w Wieliczce. Zdarzyło mi się raz taką sytuację przeżyć. Poszliśmy z grupą za przewodnikiem, ale coś tak bardzo zainteresowało pewną osobę z naszej grupy, że nasz przewodnik i my za nim poszliśmy już przez następne wrota, a tamten został. No i co? Przecież tam idzie zaraz następna grupa. I on się przyłączył do tamtej grupy, no bo trzeba jakoś wyjść sam o własnych siłach. Nie jest w stanie osiągnąć celu. Tam się naprawdę można zgubić. Tam nie wiadomo, które drzwi, które wrota prowadzą we właściwym kierunku. Przyłączył się do tej grupy i wiecie, że on celu nie osiągnął. Był przewodnik, prowadził, ale była to grupa ludzi, którzy sobie wykupili kilkudniowy pobyt inhalacyjny i którzy przechodząc tamtędy również przewodnik im pokazuje, o tu jest coś ciekawego, tu jest coś ciekawego. On się do nich dołączył i zamiast dojść do windy, która później go wywiezie na zewnątrz, wylądował w sanatorium. Drodzy, to jedynie przykład tego, jak ważnym jest, by mieć świadomości, że Kościół powinien mieć właściwy kierunek. I trzymając tego kierunku, zdążać osiągać właściwy cel. Czy wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni? Nie. Bóg powierzył niektórym ludziom, aby pewne funkcje spełniali w Kościele. I napisane jest, że z tego rozliczy. Rozliczy bardziej surowo, ale rozliczy też każdego z nas z naszej przynależności do tegoż Kościoła, do tejże grupy. Jeżeli chcemy osiągnąć cel, to musimy trzymać się świadomie tego i stanowić jedność, jednorodność. No właśnie. To pierwszy obszar, na który chcę zwrócić uwagę, który tam w Dziejach Apostolskich jest bardzo widoczny. To jeszcze w pierwszym rozdziale i to wcale nie po zesłaniu Ducha Świętego. Przed zesłaniem Ducha Świętego czytamy w pierwszym rozdziale 14 wierszu. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z kobietami oraz Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi. A w drugim rozdziale, w pierwszym wierszu, gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Jedność. Czy oni wszyscy byli jednakowi? A ze skąd? Piotr dalej miał swój temperament. Inni uczniowie chętnie kryli się za jego plecami, nie wychylając się specjalnie. Każdy z nich miał swoje różne poglądy, ale zgromadzali się. Kościół, eklezja, wywołani ludzie do specjalnego, zaszczytnego zgromadzenia, aby stanowić wspólnotę, aby razem stać przed Bożym obliczem. To jest bardzo ważne, aby pamiętać o tejże jedności. Jedność to wspólne uznawanie roli Jezusa Chrystusa. Nie we wszystkim musimy być jedno. Jednym smakuje takie ciasto, innym smakuje inne, a innym w ogóle nie jedzą ciast. I to nie jest powód, żeby się różnić. W sensie, by nie zachowywać jedności. Skoro mamy być jedno, to wszyscy musimy się opychać tym samym. Nie. Każdy z nas może lubić co innego. Jedni lubią taką muzykę, inni inną, ale stanowimy jedność. Tak jak właśnie wtedy Kościół, który się tworzył, który powstawał, oni stanowili jedność, oni się zgromadzili w jednym miejscu, oni byli jednomyślnie i dla nich przywódcza rola Jezusa Chrystusa była tym pierwszym elementem, który stanowił filar tej jedności. Ta jedność właśnie opierała się, że nikt nie mówił, no Jezus Chrystus tak, ale też jeszcze jest Mojżesz, ale też są prorocy, no nie, to Jezus jest też tylko jednym z, ostatnio się objawił. Nie, Kościół Jezusa Chrystusa swoją jedność dokumentował tylko i wyłącznie na przywódczej roli Jezusa Chrystusa. Sam on o sobie tą swoją przywódczą rolę określił w Ewangelii Łukasza, wypowiadając się w 6 rozdziale, 46 wierszu. Dlaczego zwracacie się do mnie, Panie, Panie, a nie stosujecie się do tego, co mówię? To było bardzo widoczne w pierwszym kościele, jak bardzo byli skoncentrowani na tym, co Jezus mówił. Oni podejmowali zobowiązanie, by jedność wśród nich mogła się bardziej rozwijać. Jako drugi filar tej jedności, tej jednomyślności było zobowiązanie do wzajemnej miłości, do wzajemnej troski o siebie. Czytamy w 44 wierszu i następnych. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie uzyskane w ten sposób. Środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie. Zwróćcie uwagę, ile razy tu jest jednomyślność podkreślona. Gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Ważne jest, aby mieć świadomość, że w każdym zborze, tak jak w każdej rodzinie, są różne osoby. Są osoby, które sobie radzą doskonale, są osoby słabe, są osoby po prostu, które nie radzą sobie w ogóle. I dlatego jest tak ważne, aby mieć to na uwadze, że jedność pomimo tej różnorodności, zachowywanie tej jedności jest tak bardzo ważne. O, ten brat ciągle kuleje, on ciągle ma problemy. O, ta siostra już wreszcie by dała sobie spokój z wychodzeniem do przodu i prosić o modlitwy. Ciągle o to samo, ciągle o to samo. Och, można wiele takich elementów podkreślić. Ale bracia i siostry w rodzinie, choćby po raz setny, czy któryś tam z rzędu, ten najsłabszy członek rodziny kierował ponownie swoją prośbę o wsparcie. Rodzina stanie na wysokości zadania. Oczywiście dzisiaj mamy patologiczne rodziny, w związku z tym nie wszystkie są wzorcem do tego, aby je zastosować w tym przypadku. Ale Kościół Jezusa Chrystusa jest po to, aby wzajemnie sobie udzielać pomocy. Abyśmy stawali jedni obok drugich i niezależnie od tego, ile kto razy tej pomocy potrzebuje. To jest nasza odpowiedzialność, abyśmy w ten sposób demonstrowali swoją jedność. Bo bez tego zatracamy istotę i sedno, czym Kościół jest. Potem zaczynamy się dzielić na to, co wyznajemy, jakie są nasze dogmaty, jakie są nasze obrzędy, jak te obrzędy mają wyglądać. I zaczynamy sobie opowiadać różne drugo, trzecio, pięciorzędne priorytety. Wysuwamy argumenty, potrafimy się sprzeczać, przekonywać. A ja dziś chciałbym powiedzieć, tym pierwszym, podstawowym filarem funkcjonowania Kościoła Jezusa Chrystusa jest zachowywanie jedności pomimo różnorodności. Dalej oni wszyscy dla zachowania jedności, dając posłuch słowom Jezusa, mieli poczucie konieczności wykonania w pełni wielkiego polecenia pozostawionego przez Jezusa Chrystusa. Jakie? Ano, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Drodzy, ktoś powie, zaraz, chwileczkę, ale to chyba po zesłaniu Ducha Świętego. Nie. To budowanie jedności i zesłanie Ducha Świętego właściwie zostało poprzedzone, przyjście Ducha Świętego zostało poprzedzone budowaniem jedności. Bo czymże innym jest sytuacja, która opisana jest jeszcze pod koniec pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr staje tam wtedy, w tym górnej izbie, w tym zgromadzeniu, gdzie wszyscy byli zgromadzeni jednomyślnie. I mówi, słuchajcie, nie ma nas w komplecie. Judasz poszedł swoją drogą, już nie żyje, już nie funkcjonuje, jest nas tylko 11. Jest czas, aby wykonać Boże polecenie, słowa Jezusa Chrystusa. Wybierzmy spośród siebie kogoś, kto był z nami od samego początku do końca, który słuchał słów Jezusa nawet wtedy, kiedy został zabrany do nieba. Bo chodziło o to, aby w doskonałości, tak jak sobie to wyobrażał w tym momencie, aby ich było 12, tak jak zostali na samym początku. Wybierzmy, abyśmy idąc mogli skutecznie to polecenie wykonywać. A więc Kościół Jezusa Chrystusa w tych pierwszych dniach swojego istnienia zachowywał jedność. Czas szybko biegnie. Kościół, drugi obszar, był wierny Bożemu Słowu. Wypowiedzi apostoła Piotra bazowały tylko i wyłącznie na Bożym Słowie. Kiedy zaczął tłumaczyć, co to się dzieje, że mówią różnymi językami, kiedy ludzie dziwili się, mieli swoje koncepcje, to Piotr stanął i mówi: a ja uważam, że według mnie to jest to i to. Nie. Piotr stanął i powiedział: Joel, prorok, napisał. Napisano. I tu cytuję poszczególne teksty, udowadniając, że nic takiego szczególnego, co nie było wcześniej zapowiedziane, się nie dzieje. A więc wierność Bożemu Słowu. Dzisiaj chciałbym czasami zapytać: Kościele, Quo Vadis? Dzisiaj różnego rodzaju poglądy, dzisiaj różnego rodzaju atrakcje, dzisiaj różnego rodzaju przemyślenia, filozofie zastępują Boże Słowo. Wyrywane z kontekstu, ale skąd? Przecież bazuje się na Bożym Słowie, ale interpretuje się go w najróżniejszy, dziwaczny często sposób. Chciałbym, i to jest moją modlitwą, Panie, zachowaj nasz zbór, zachowaj nasz Kościół, abyśmy trwali na gruncie Twojego Słowa. Aby nie ludzki pomysł, nie ludzka interpretacja, nie nasze widzimisię, nie nasze oczekiwania, ale Twoje Słowo, aby znajdowało swoje solidne miejsce pośród nas. Na tym opierał się ten pierwotny Kościół. Drodzy, kiedy Piotr zaczął bazować na Bożym Słowie, stała się rzecz dla mnie niespotykana. Do dzisiaj niektórzy uważają, że Żydom nie należy głosić wprost Jezusa Chrystusa. Należy mówić o Mesjaszu, należy odwracać się do Starego Testamentu i o proroctwach. A ja czytam, że w pierwszym dniu istnienia Kościoła Jezusa Chrystusa Piotr mówi: zgromadzeni mężowie izraelscy, zwróćcie uwagę, co za chwileczkę powiem, bo będę mówił o Jezusie Chrystusie Nazareńskim, którego wy rękami bezbożników ukrzyżowaliście. A co apostoł Paweł mówi, pisząc czy głosząc wśród Żydów? Nie wstydzę się krzyża Jezusa Chrystusa, bo mowa o Nim jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu. Kościół Jezusa Chrystusa dzisiaj zatraca tę cechę. Zaczyna mówić o różnych rzeczach, o tym, jak piękną wartością jest człowiek. Tak, jesteśmy wartościowi w oczach Bożych, bo zapłacił za nas wysoką cenę. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszym jest osoba Jezusa Chrystusa. Jeśli osoba Jezusa Chrystusa nie jest wywyższana, nie jest centralna w Kościele Jezusa Chrystusa, to ten Kościół traci na swoim znaczeniu i traci możliwość oddziaływania na środowisko, na to, co na zewnątrz. Oni poznawali Boże Słowo. Ale co to znaczy poznawać Boże Słowo? Przeczytać je ileś razy, nauczyć się na pamięć? Też. Ale Jezus, już wcześniej powiedziałem, co z tego, że mówicie mi: Panie, Panie, jak słów moich nie przestrzegacie? Nie będę szukał zbyt wielu różnych okazji do tego, aby pokazać, w czym możemy przestrzegać albo w czym nie przestrzegamy Bożego Słowa. Bo nie chodzi przecież o wiedzę czy o informacje w nim zawarte. Tylko dla przykładu. Na przykład wielokrotnie pojawia się taki zwrot w Bożym Słowie: jedni drugim. Podsumuję to, jak gdyby parafrazując. Powstaje jeden nakaz, że zobowiązani jesteśmy do społeczności jedni z drugimi. Zobowiązani jesteśmy do akceptacji jedni drugich. Zobowiązani jesteśmy do znoszenia jedni drugich. Oła. Zobowiązani jesteśmy do opiekowania się jedni drugimi. Zobowiązani jesteśmy do pocieszania jedni drugich, do zachęcania jedni drugich, do pozdrawiania jedni drugich, do szanowania jedni drugich, do okazywania gościnności jedni drugim, do bycia uprzejmymi wobec siebie oraz do okazywania miłości jedni drugim. Tyle udało mi się z różnych miejsc Bożego Słowa, Nowego Testamentu odnaleźć fraz jedni drugim. Ile z tych słów jest praktykowane przez każdego z nas na co dzień? A przecież mówimy, my Cię tylko trzymamy, jedyną wartością dla nas jest Boże Słowo. My odrzucamy tradycje, my odrzucamy różne inne dogmaty. My chcemy tylko to, o czym mówi Boże Słowo. Proszę, o tym mówi Boże Słowo. Proste. Jakże bardzo praktyczne. To wymaga, abyśmy odrzucili swój własny egoizm, aby nasze decyzje czasami mogły być skorygowane i wiele, wiele innych, może nawet i upokorzeń, a ze względu na jedni drugich czy drugim, dla budowania jedności, dla funkcjonowania zgodnie z Bożym Słowem w Kościele Jezusa Chrystusa, taka zasada funkcjonowała. Oni jedni drugim poświęcali sobie uwagę. Oni jedni dla drugich okazywali cierpliwość. Oni jedni drugim pocieszali, zachęcali, inspirowali. Dobrze by było, byśmy też tego się uczyli. Oczywiście był to Kościół, który objawił się, w którym objawia się działanie Ducha Świętego, mocy Ducha Świętego. Wow! Wreszcie jest też filar i obszar funkcjonowania w Kościele Jezusa Chrystusa. Duch Święty się pojawia, Jego moc. Tyle, że w pierwszym momencie, w pierwszym okresie nie działo się nic z tego, co byśmy dzisiaj w pierwszej fazie tego oczekiwali. Ja nie zauważam, żeby się wydarzył jakikolwiek cud, oprócz tego największego, którym tak umownie nauczyliśmy się nazywać, że nie ma większego cudu niż to, kiedy człowiek się narodzi na nowo i jest zbawiony. No ale każdy tak współczesny chrześcijanin mówi, no to taka tandetna wersja cudu. Tam tylko 3000 się nawróciło tego pierwszego dnia. Wiecie, w czym moc Boża się objawiła pierwszego dnia? W tym, że chociaż mówili różnymi językami, zgromadzenie nie rozumiało siebie nawzajem, bo ci mieli takie dialekty, ci mieli takie dialekty, ci używali takiego języka, a tamci jeszcze innego. A Duch Święty naraz miał przekaz do wszystkich. I kiedy uczniowie stanęli i zaczęli głosić, to jest dla mnie największy cud, jaki się mógł wydarzyć. Wszyscy rozumieli, bracia i siostry, dzisiaj mało kto rozumie Kościół Jezusa Chrystusa. Dzisiaj przekaz Kościoła jest tak nieczytelny, tak mało zauważalny. Ale wtedy na początku Kościół Jezusa Chrystusa mówią, jakżeż to? My wszyscy możemy rozumieć we własnych językach, dialektach to, co oni mówią, a mówią o wielkich dziełach Bożych, o zbawieniu, o Jezusie Chrystusie, o przebaczeniu grzechów, o łasce. Także dzisiaj często łaska, przebaczenie grzechów, dzieło Jezusa Chrystusa jest tak zawoalowane, jest tak zakręcone, że wydaje się, że trzeba mieć przynajmniej jakąś podstawową szkołę biblijną, żeby to zrozumieć. A działaniem Ducha Świętego tego pierwszego dnia, w tym pierwszym okresie było, że uzdolnił kogo? kościół. A w tym kościele prostych ludzi. Czyż to nie rybacy, czyż to nie łupcy, którzy nie skończyli nawet podstawówki, z trudem liczyli ryby, no umieli to 153. I oni opowiadają wielkie dzieła Boże. Zatraciło się coś, jeśli chodzi o działanie mocy Ducha Świętego. Owszem, ja nie przeczę temu, że dary Ducha Świętego winny funkcjonować w Kościele. One się zaczęły objawiać i funkcjonowały później. I dzięki Bogu za to. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że pierwsze co, to jest to, byśmy bardzo jednoznacznie i zrozumiale z inicjatywy Ducha Świętego mogli przekazywać Jego Słowo. Drodzy, to jest bardzo, bardzo istotne. Ileż to razy pojawia się cytat. Otwórz, siostro, otwórz, bracie, swoje usta, gdy będziesz składał świadectwo, a ja je napełnię. Nie. Idę do sąsiadki, aby porozmawiać i muszę zastanowić, jak i co powiedzieć, żeby dotarło. Zamiast prosta sprawa. Panie, niech moje słowa, choć niewymowne, chociaż nie gramatyczne, nie stylistycznie wypowiedziane, użyj, by były dobrze zrozumiane. No tylko takie moje spostrzeżenia. Więc Bóg wzywa nas też do tego, abyśmy byli pełni Ducha Świętego jak oni. Dalej korzystali ze stałej pełni Ducha Świętego. I ostatni filar, na którym Kościół się zasadza. Ten Kościół wywyższa Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz powrócę do 22 rozdziału. Wiersza z drugiego rozdziału. Izraelici, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał wam na Niego sam Bóg przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za Jego pośrednictwem. Sami o tym wiecie. Następnie został on wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście. Bóg jednak wzbudził go. Zerwał więzy śmierci, bo było niemożliwe, aby był on przez nią trzymany. Ale o tym Dawid już mówił w ten sposób. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z nim u mojej prawicy nie zachwieję się. Dlatego poweselało me serce i język głosi radość. Więcej, ciało również odpocznie w nadziei. To jest kazanie Piotra. Kierowane, wydawałoby się, w tak niewłaściwym miejscu, do tak niewłaściwych ludzi. A więc, po pierwsze, Kościół zachowywał jedność. Kościół trwał w Bożym Słowie. Kościół był pełnym Ducha Świętego. I Kościół na pierwszym miejscu i jedynym, centralnym był Jezus Chrystus. Był chrystocentrycznym, byśmy powiedzieli. Czy był to doskonały Kościół? Powiem wam, że łatwo zauważyć również, że nie był to doskonały Kościół. Bo oto się okazuje, że ile było zgromadzonych ludzi w górnej izbie? A apostoł Paweł w liście do Koryntian około 120, więc mogło ich nie być 120. A apostoł Paweł w liście do Koryntian w 16 rozdziale, bodajże 18 wierszu pisze, że po zmartwychwstaniu widziało go więcej niż 500 osób. Wow. A gdzie tych 380? Nie słuchali już słowa. A przecież czytamy w pierwszym rozdziale Dzieł Apostolskich, że każdego dnia im tłumaczył, że mają iść do Jerozolimy, nie oddalać się, że mają czekać na obietnicę i tak dalej. Przygotowywał ich i temu dało posłuch tylko 120. Panie, pragnę należeć do tych 120, którzy słuchają i słyszą Twój głos. Słysząc, stają się posłuszni i idą tam, gdzie im nakazujesz. I co ciekawe, historia Kościoła dalej opisywana jest, począwszy od tych 120. Być może tych 500, znaczy tych pozostałych 380 gdzieś tam dołączyło po drodze i też zaczęli funkcjonować, ale to tylko domniemania. Pewne natomiast jest to, że od 120 rozpoczęła się cała historia Kościoła Jezusa Chrystusa. Jakich 120? Którzy byli jedno, którzy posłuchali Boże Słowo, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym i którzy głosili Jezusa Chrystusa i tylko Jego samego. Wszechmogący Boże i Ojcze, pragnę tworzyć, pragnę należeć, pragnę uczestniczyć w Kościele, który zasadza się na tych czterech filarach. Pragnę uczyć się bycia jedno razem z moimi braćmi i siostrami. Pragnę, by Twoje słowo zawsze było na pierwszym miejscu, by jako światłość, jako latarka, jako lampa na ścieżkach mojego życia. Pragnę, Panie, aby Duch Święty uzdalniał mnie i moje siostry i braci do tego, aby gdy otwieramy swoje usta, abyś Ty przemawiał. Ale także, aby gdy my przemawiamy z inspiracji Twojego Ducha, aby Twoja ręka wyciągnięta czyniła znaki i cuda, aby wielu ludzi przychodziło do poznania prawdy i doznawało zbawienia. Panie, nikim innym ani niczym innym nie chcę być zachwycony, jak tylko Tobą samym. Tak nam napomóż, Boże nasz. Amen.